Chcielibyśmy, siostry i bracia, sięgnąć do Słowa Bożego, a chcę czytać słowo zapisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, drugi do czwartego wersetu i werset dwunasty. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: cóż to może znaczyć? Zastanawiacie się, czy mi się nie pomyliły terminy. Ale zapewniam, że pamiętam, do jakiego okresu świątecznego się zbliżamy. Pamiętam, że jesteśmy w tak zwanym okresie adwentowym, a nie przed pamiątką zesłania Ducha Świętego. Ale chciałbym na kanwie tego słowa zastanowić się nad tym pytaniem, które zabrzmiało w tym ostatnim wersecie. Cóż to może znaczyć? A byli wszyscy zaskoczeni tym, co się zdarzyło tam w Jerozolimie. Czas nadchodzących świąt bardzo wielu ludziom odświeża pamięć. Aktywizuje ludzi, poprawia ich samopoczucie, pozwala spełnić jakieś dobre uczynki. Myślę, że jest to taki bardzo medialny czas przed świętami. Czas, w którym można zaistnieć przy okazji. Można też zebrać jakiś kapitał do spełnienia pewnego obowiązku i na kilkanaście, może kolejnych miesięcy, mieć dobre samopoczucie. My Polacy, ale też i wielu ludzi na świecie, lubimy akcyjność. Zbliża się czas świąt, więc są pewne akcje. I dobrze, tak naprawdę to dobrze, że chociaż w takim momencie ludzie są aktywizowani, dają dowód też, że to codzienne życie nie pochłonęło ich w tym szaleńczym tempie, że ich życie nie jest skoncentrowane wyłącznie do wewnątrz. Mówiąc takim prostszym językiem, nie jest skoncentrowane na siebie. Że mamy takie chwile refleksji, jest taki dobry czas, kiedy możemy pomyśleć też o innych, że możemy innym w jakiś sposób usłużyć. Jako ludzie wierzący, a z takim historycznym zapleczem zielonoświątkowym, również i my możemy biec do czegoś, co jest przed nami, wyznaczyć sobie jakieś cele i zastanawiać się, jak to osiągnąć. A bardzo często w tym biegu, w tym kształtowaniu swojego życia zapominamy spojrzeć pod nogi. Co jest blisko nas? Co jest do zrobienia bardzo blisko? Co jest po drodze? Co jest ważniejsze? Co jest ważne teraz, a co może być później ważne? Z tego tekstu wynika, że zesłanie Ducha Świętego stworzyło pewną dla ludzi, którzy tam byli obecni, niezrozumiałą sytuację. To z tego powodu ci ludzie zadawali pytanie, co to wszystko znaczy, na czym to polega, o co tu chodzi. Tu i ówdzie w naszym środowisku słyszę głosy przypominające nam, byśmy dążyli do, użyję tu trochę takiego dziwnego słowa, do naszej zielonoświątkowości. W zamyśle oczywiście chodzi o dary Ducha Świętego, wszystkie przejawy Ducha Świętego. I nie twierdzę, że nie mamy za tym dążyć, że nie mamy pracować nad budowaniem naszej duchowości. Ale idąc za tym końcowym pytaniem wersetu 12, zadaję sobie pytanie, co to ma znaczyć? Jak to ma funkcjonować w praktyce? Czy mniejsza aktywność tych charakterystycznych darów na korzyść miłości, szacunku, wierności, etycznego zachowywania, oddania w służbie, lojalności, prawdomówności, dobroczynności i wielu, wielu cech, które powinny każdego zielonoświątkowca charakteryzować, pozbawia nas charakteru zielonoświątkowej pobożności? Czy brak tych wystrzałów, petard umniejsza naszej tożsamości zielonoświątkowej, kiedy będziemy prowadzić takie dobre chrześcijańskie życie? Tak naprawdę, gdy się czyta Dzieje Apostolskie, to nie ten drugi rozdział wywołał tak wielkie zdumienie, zadziwienie, zapytania, co to ma znaczyć, ale to, co się później działo, jak ludzie później żyli, jak postępowali. Ludzie, którzy odwiedzali Jerozolimę i ci tu obecni też, którzy słyszeli tych chrześcijan, tych wierzących, modlących się w taki niezwykły sposób, zadawali pytania, ale później obserwowali ich i zdumiewało ich zachowanie, przekształcenie tych ludzi, zmiany w życiu tych ludzi. Też to szczególne doświadczenie miało wpływ zdecydowany na ich późniejsze postępowanie. Oni ich później obserwowali i powiadali, oni są inni, oni się zmienili. Coś się stało z ich życiem. Czy myślicie, że ci ludzie, którzy tam zostali spotkani w Jerozolimie i którzy spowodowali zadanie tych trudnych pytań, to byli ludzie, których goście i przychodnie w Jerozolimie słyszeli cały czas tylko mówiących językami? Posłuchajmy, co Dzieje Apostolskie o tym mówią. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Myślę, że to jest prawdziwe świadectwo zielonoświątkowe. To jest prawdziwa zielonoświątkowość, jaką reprezentowali ludzie w Jerozolimie. Oni się zmienili. Nikt im niczego nie kazał robić. A oni z takiego porywu serca, z potrzeby, coś robili niespotykanego. To dlatego zadawali sobie ludzie pytanie, co to znaczy? Jak to się przekłada na język praktyki? Można pójść za wiatrem i tyle pozostanie. To było dla mnie bardzo ważne świadectwo zielonoświątkowe. Duch Święty tych ludzi uzdolnił do takiego życia, że mogli świadczyć otoczeniu w sposób, który był widoczny i powiedzieli, tak Chrystus działa w ludziach. Ci ludzie, przyglądając się im, widzieli ludzi, którzy byli może skąpcami, może byli chytrzy i nagle się zmienili. Przyszli do apostołów, złożyli coś. Powiedzieli, jesteśmy gotowi dla sprawy tej coś poświęcić. Co było najważniejszym zielonoświątkowym świadectwem tamtego zdarzenia? Co przekonywało? Coś, o czym chyba zapominamy jako ludzie wierzący. Przekonywali chrześcijanie w działaniu. Nie chrześcijanie wysiadywacze, ale chrześcijanie działający. I nie chrześcijanie działający tylko przed świętami, w jakiejś akcji biorący udział. Nagle odświeżyła się pamięć niektórym, że są potrzeby. Cały rok wielu ludzi nic nie widzi. Ale dla spokojności sumienia, jak to powiadał Pawlak i Kargun, trzeba coś zrobić. Tak by sumienie było zaspokojone. Oczywiście, że ta aktywność gdzieś tam potem stępieje. To ostrze tej aktywności będzie mniejsze za 2 tygodnie już. I dlatego apostołowie musieli pisać listy i przypominać chrześcijanom, jak mają żyć. Jak mają prowadzić dobre chrześcijańskie życie. Oczywiście dobra jest taka rozbudzona aktywność przedświąteczna. Ja nie mam nic przeciwko niej. Bo ktoś zostanie pocieszony, ktoś będzie uśmiechnięty, paru ludzi będzie zmęczonych tym, że się zajęli taką działalnością. Ci ludzie, przyglądając się wierzącym, zadawali sobie pytanie, co oni mają? Co się z nimi zdarzyło, czego my nie mamy? Czego nam brakuje? Co jest z nami? Co mają ci wierzący, bo to jeszcze nie chrześcijanie, jeszcze wtedy nie używali tego zwrotu chrześcijanie, potem dopiero w Antiochii pojawi się ten zwrot chrześcijanie. I myślę, że możemy powiedzieć, co oni mieli. Oni mieli świadectwo pięćdziesiątnicy, które brzmiało: głosimy Ewangelię własnym czynem. Tym, co nas powinno wyróżniać. A mówię o tym w pewnym kontekście, pewnej konfrontacji, z jaką zetkniemy się, funkcjonując tu w tym miejscu. Oto będziemy spotykać ludzi, którzy będą wędrować do marketu. I nie chciałbym, żeby ludzie mijający nas tylko słyszeli. Słyszeli chrześcijan śpiewających, może o nich słyszeli, ale by ich widzieli w działaniu, w dobrym działaniu. By to nie były akcje, posprzątajmy swoje podwórko na Wigilię. Ale pomyślmy o tym przez cały rok. Niektórym chyba się wydaje, że wystarczy, by słyszeli. Co zobaczą, mniejsze ma znaczenie. To tak jak z niektórymi kaznodziejami, którym się przysłuchuję, zwłaszcza ewangelistami. Oni położyli nacisk na to, by ich słyszano. Czasami tak się wydzierają i krzyczą za kazalnicą, że myślę sobie, albo kiepski im sprzęt zamontowano, albo do głuchych mają przemówienie. Chcą zrobić wrażenie, czy zakryć płciznę. I to można zrobić. Dla mnie cudem pięćdziesiątnicy były zmiany, jakie się dokonały w życiu tych ludzi, którzy wyszli z wieczernika i zrozumieli, jak ważne jest godne reprezentowanie Jezusa Chrystusa. Nie tylko halleluja i do przodu, ale ważne jest, kim tak naprawdę jesteśmy. Wyzwaniem jest dobre, chrześcijańskie, zielonoświątkowe życie przez cały rok. Jakub powiada, wiara bez uczynków jest martwa. To prawda, nikt nie może zostać zbawiony z uczynków, ale pamiętajmy, zostaniemy osądzeni z ich wykonywania. Staniemy przed Bogiem i za ich wykonanie zostaniemy rozliczeni. One nie zbawiają, ale ich wykonywanie będzie ważne. Problem polega na tym, czy gdy wyznaję Jezusa Chrystusa jako swego Pana, to On jest naprawdę moim Panem, czy potem żyję już tylko dla siebie? A więc słyszą mnie, ale nie widzą. To jest ta konfrontacja, z którą też tu się zderzymy. By ludzie nie tylko wiedzieli, że zielonoświątkowcy mogą się modlić językami, mogą mieć proroctwa, wizje, ale że to są bardzo praktyczni ludzie, że oni potrafią to zamienić też na życie. Mówią o tym już od pewnego czasu. Chrześcijanin to nie tylko chrześcijanin tu, w ławce siedzący, ale ten, który wyjechał do Anglii, do Hiszpanii, gdzieś jeszcze. To nie ktoś, kto się zerwał z łańcucha i tam sobie dopiero poszaleje, tu wróci, ręce złoży, taki pobożny, święty aniołek. Przed nami wszystko przecież można ukryć. Przed Bogiem nie. Wcześniej czy później za wykonanie tego swojego zielonoświątkowego świadectwa będziemy rozliczeni. Wcale nie przed zborem, ale przed Bogiem. Gdy czytam drugi rozdział i następne, jest tam taki niezwykły zwrot. I zdumieni byli ludzie, zaskoczeni postawą ludzi wierzących. I ponieważ zbliżamy się do zakończenia roku, nadchodzi ten obrachunkowy czas, to ja zaczynam już wam składać życzenia. Zadaję sobie pytanie, czym wprawiamy my jako ludzie wierzący w zdumienie swoje otoczenie? Pomyślcie w kontekście tego, co się tu obok już otworzyło i zaczyna funkcjonować. I będziecie spotykać ludzi. Czym w zdumienie wprawiać będziemy? To wyzwanie przed nami. Dobre wyzwanie. By złożyć dobre, zielonoświątkowe świadectwo. Nie wprawimy ludzi w zdumienie może na chwilkę jakimiś wodotryskami, wiatrem, ale rzetelnością swego życia. Jeśli miłujemy świat i to, co do niego należy, nie da się równocześnie miłować i należeć do Boga. Te dwie rzeczy się wykluczają wzajemnie. To zdumiewało. Tym byli zaskoczeni ci goście Jerozolimy. Oni zaczęli obserwować przez tygodnie. To nie było jednorazowe zadanie pytania, ani jednorazowy zachwyt. Oni się przyglądali tym chrześcijanom, tym wierzącym ludziom w Jerozolimie i byli zachwyceni. Chodzą do świątyni, spotykają się, by się wspólnie modlić, by dać świadectwo swoim życiem. Spotykamy w trzecim rozdziale dwóch z uczniów. Idą do świątyni, Piotr i Jan. Niosą pod pachą swoje zielonoświątkowe akcesoria. Niosą swoją kadzielnicę zielonoświątkową. I idą do świątyni, bo zamierzali się tam w niej pomodlić. I cóż interesującego i dziwnego możemy zobaczyć. I tak jakoś mimochodem zahaczyli o żebraka. Tak po drodze im jakoś gdzieś tam się na niego natknęli. Wygłosili mu wykład na temat tożsamości zielonoświątkowej. Z wszystkimi pryncypiami, działaniem, z wszystkimi darami. Opowiedzieli mu wszystko. A jemu oczy otwierały się coraz bardziej. Myślał sobie, co oni tu jeszcze mi powiedzą. Czy tak było? Oni przechodząc powiedzieli, dla ciebie pieniędzy nie mamy. Ja myślę, że mieli jakieś, ale nie dla niego. Ale powiedzieli, mamy coś, co ci przekażemy. To było dla nich takie naturalne, jasne. Pomodlili się, wezwali imienia Jezusa Chrystusa, on wstał, ten człowiek uzdrowiony, a oni poszli dalej do świątyni, by modlić się. Nie zadali w fanfary, uwaga, idzie Piotr i Jan, myśmy tutaj dokonali cudu teraz z drogi. Kłaniajcie nam się w pas, bo idą dwaj zielonoświątkowcy z akcesoriami pod pachą. Mamy na swoim koncie, przynajmniej to jest, tak się zaczyna, pierwszego uzdrowionego. Dalej będzie jeszcze lepiej. Dla nich było to takie naturalne. Po prostu, kiedy trzeba było złożyć świadectwo swoim życiem, postawą, zrobili to. I poszli dalej, do świątyni, modlili się. A kto się zachowywał nienormalnie? Żebra. Ten, który tam żebrał. Poszedł za nimi, wszedł do świątyni i narozrabiał w niej, moglibyśmy powiedzieć. Zachowywał się niekonwencjonalnie. Po świątyni skakał, biegał i mówił, jestem uzdrowiony. Zobaczcie. Może robił przysiady, może pompki. Nie wiem, co jeszcze. Pokazał, że jest sprawny, uzdrowiony. A kiedy Piotr i Jan zostali wezwani przez szefów świątyni, to złożyli takie zdumiewające świadectwo. Piotr, pełen ducha, mówił o czym? O kolejności dziewięciu darów i ich ważności. Jak należy to zrobić? W jakiej kolejności? Jak to funkcjonuje? Prawda? Znów mówił o tożsamości zielonoświątkowej. Nie wiem, co ci, którzy tu i ówdzie mówią, mają na myśli. Bo Piotr i Jan pokazali mi, co to jest ta zielonoświątkowa tożsamość. A on zaczął mówić o Jezusie, o ukrzyżowaniu, o zmartwychwstaniu i o nawróceniu. Powiedział tym szefom, jak się na nowo nie narodzicie, nie myślcie o Królestwie Bożym. Nikt nie wchodzi do Królestwa Bożego, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Piotrze, a gdzie tożsamość zielonoświątkowa? A gdzie mowa o darach? Wiecie, gdzie była ta tożsamość? Stała opodal, bo jest napisane tak. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Oto stała tożsamość obok. Człowiek uzdrowiony. To było ich świadectwo. Oni wykonali to, co do nich jako ludzi wierzących należało. Będę nieskromny niestety. Moja tożsamość zielonoświątkowa siedzi tu w ławkach. To wy jesteście tą tożsamością. Jak prezentujecie Jezusa Chrystusa przez swoje życie, przez swoje postępowanie, przez swoją duchowość, przez modlitwę, przez działanie, tak nas widzą. Tacy wtedy jesteśmy dla tych, którzy przyglądają się temu naszemu życiu. Ci przywódcy zobaczyli, że skazali Chrystusa na ukrzyżowanie, a On jednak żyje w tych ludziach, których im dane było spotkać, których przesłuchiwali. I to nie było jakieś tylko takie skromne przyznawanie się do Jezusa Chrystusa. Ale Piotr im tak wygarnął, że oni nie mieli nic do powiedzenia. W końcu stwierdzili, co oni nam tu uczonym będą wymądrzać się. Ale powiedzieli, ale oni są z Jezusem, a my nie. I na tym polegała ta różnica. Na tym polegało świadectwo Piotra i Jana. Oni byli z Jezusem. Oni tym swoim postępowaniem dali dowód, na czym polega nasze chrześcijańskie dobre życie. Myślicie sobie, jaki to wszystko ma związek z tym, czym zacząłem? Niektórzy wierzący nie chcą pójść dalej niż wykonać swoje minimum. Chcą wykonać tylko tyle w swoim życiu, aby uniknąć sądu, aby czuć się dobrze, że ich grzechy zostały przebaczone, aby utrzymać dobrą reputację, dać to niezbędne minimum ze swojego życia. Kiedy to najlepiej zrobić? Ano w okresie świątecznym. Odświeżyć sobie pamięć, tu i ówdzie w jakiś sposób zaistnieć. Jedna z takich form, która zaistniała i daje dobre samopoczucie ludziom i nie krytykuję tego, bo zrobili ogromną pracę, lepszą niż kilka naszych rządów, to Orkiestra Świątecznej Pomocy. I mimo, że byli w różny sposób krytykowani, to wzięli na siebie ciężar, jakiego nawet państwo nie chciało się podjąć. Ale czy czasami nie jest to tak, że cały rok ludzie tylko czekają, żeby teraz te braki wszystkie ze swojego życia, ten brak swego dobrego samopoczucia uzupełnić właśnie wtedy, doładować na kolejnych 12 miesięcy, starczy, wykonałem swoje dzieło. Ale wiara bez uczynków jest martwą. To minimum może polegać na tym, że stawiam sobie taką kreskę minimum. 2 godziny w zborze wytrzymać jakoś w tygodniu. A potem to jakoś będzie. Może jeszcze przelotnie zerknę do Biblii. Za 7 dni z powrotem będzie dobrze. Może Na wyrost to mówię. To jeśli mówię na wyrost, to jako ostrzeżenie. Byśmy nie należeli do wolontariuszy pobudzonych przed świąteczną akcją. Byśmy byli ludźmi, którzy są zatrudnieni na cały etat przez cały rok w Bożej służbie, w Bożym działaniu. Już kiedyś o tym powiedziałem. Czemu tak trudno jest wśród chrześcijan znaleźć chętnych ludzi, by coś chcieli robić? Czemu to chrześcijan z łapanki trzeba brać do jakichś dzieł i do jakiejś potrzebnej służby? A ja zawsze takim mam uczucie, że kolejka stoi, czekają już, ja tu się w głowie, komu jeszcze wymyśleć jakieś zajęcie. Wolontariusze poruszeni przed świąteczną akcją. Nie chciałbym, byśmy do takich należeli. Lubimy Ewangelię łaski, miłości, przebaczenia, ale musimy też pokochać Ewangelię czynów. I do tego zachęcam. Akcyjność nie jest rozwiązaniem problemów. To jest odsunięcie w czasie osamotnienia, goryczy, zapomnienia. Oczywiście dobrze, że chociaż tyle ktoś dostanie, ale tak naprawdę kolejne tygodnie, miesiące ktoś może będzie nadal czuł się opuszczony, zapomniany, samotny. Ale też nie jest chyba dobrze, kiedy zatopimy się tylko w naszej duchowości bez działania. W duchowości, o której będziemy myśleli, że to jest właśnie ta tożsamość zielonoświątkowa, marginalizując naszą postawę, naszą miłość, nasz szacunek jeden do drugiego, nasze budowanie autorytetów. Kiedy nas zapytają, co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym, to chciałbym, byśmy umieli odpowiedzieć słowami apostoła Pawła. A on, pisząc do Tymoteusza, powiedział tak: lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Czy to jest arogancja ze strony apostoła Pawła? Gdyby dziś ktoś się tak odważył powiedzieć, albo tak się obawiam, że gdybym ja to tak powiedział, to zawsze by się znaleźli tacy duchowi, co by od razu powiedzieli: tak o sobie nie myśl, pycha przez ciebie przemawia. Apostoł Paweł powiedział: patrzcie na moje życie, poszedłeś za przykładem mojego życia. Nie wspominasz tu, że Tymoteusz wyłącznie szedł za przykładem życia Jezusa Chrystusa. Miał odwagę o swoim życiu powiedzieć: poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moją wiarą. To nie była pycha, to było jego zielonoświątkowe wyznanie wiary. Jego aktywność każdego dnia połączona z miłością, cierpliwością, ze służbą tam, gdzie on był potrzebny. Moje życie tak naprawdę staje się wtedy zielonoświątkowe, kiedy nie okoliczności i sytuacje mnie do tego zobowiążą, ale gdy do tego popchnie mnie moje serce, moje przeżycia, moje doświadczenie z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym. I to jest mój wstęp do bilansu tego roku i składania wam życzeń na następny. Byśmy byli ludźmi, których tożsamość zielonoświątkowa nie będzie kojarzona tylko z 9 darami Ducha Świętego, ale z całym życiem, z aktywnością, ze służbą Bogu. Nie twierdzę, że tamto jest u nas w nadmiarze i tego się uczymy i ciągle modlimy się i potrzebujemy tych doświadczeń, ale nie chcę ich zrobić na siłę. Wcisnąć tylko po to, by powiedzieć: to u nas jest najważniejsze i funkcjonuje, a zapomnieć o tym, że egzamin z życia zdajemy w konfrontacji z otoczeniem. Co to znaczy i co powiedzą inni, gdy usłyszą: tu są w tym miejscu zielonoświątkowcy. To zachęta do bilansu, gdy kończyć będziemy rok, byśmy sobie umieli postawić jakiś cel znowu przed nami na kolejny zbliżający się rok. To jest umowna oczywiście data, w której będziemy uczestniczyć. Ale skoro ona ma miejsce, to chcemy dokonywać podsumowań, chcemy bilansować i zobaczyć, co to znaczyło dla nas w tym roku być członkiem tej społeczności, tego zboru. nazywać się zielonoświątkowcem? Czy ta nazwa jest przypisana tylko tym, którzy mieli to doświadczenie, o którym czytałem, czy też ci, którzy pod wpływem tego doświadczenia tak bardzo się zmienili, tak bardzo byli inni. Tak to było fascynujące i pociągające, że każdego dnia, czytajcie Dzieje Apostolskie, w każdym rozdziale znajdziecie ludzi, których Bóg dodawał Kościołowi. Tylko dlatego, bo widzieli zachętę, przykład. Widzieli ludzi, którzy dla nich stali się wzorem oprócz Jezusa Chrystusa. I niech to będzie też treścią naszej modlitwy i rozmyślań w dzisiejszym dniu.